Po raz szósty w Szczecinie naukowcy z całego świata dyskutują o logistyce miejskiej. W Technoparku Pomerania trwa międzynarodowa konferencja Green Cities. Tematem przewodnim są innowacje w logistyce miejskiej. Konferencja potrwa do jutra i obejmie trzy główne zagadnienia: wyzwania logistyczne w miastach portowych, czy sztuczna inteligencja będzie dostarczać nasze paczki i miasta jako węzły komunikacyjne europejskich korytarzy transportowych. Dlaczego logistyka miejska to ważny temat? Jaki ma wpływ na nasze codzienne życie i do jakich wniosków dochodzą naukowcy? O tym Piotr Tolko rozmawiał z profesorem Stanisławem Iwanem, dziekanem Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Morskiej w Szczecinie.
Panie dziekanie, to zacznijmy generalnie od tegorocznej edycji tej konferencji.
Muszę przyznać, że tegoroczna konferencja jest naprawdę rewelacyjna. Zacznę od tego, że po raz kolejny pojawił się u nas absolutny ojciec logistyki miejskiej. Ja tak może trochę anegdotycznie powiem, jeżeli ktoś pisze o logistyce miejskiej i nie cytuje profesora Eiichi Taniguchiego, to znaczy, że nie ma zielonego pojęcia, o czym pisze. A profesor Eiichi Taniguchi jest u nas, przyjechał tutaj do nas, był na pierwszej konferencji w 2014 roku i teraz po 10 latach przyjechał ponownie, co jest dla nas wielkim wyróżnieniem i chciałbym podkreślić, że jest to jedyna konferencja w Polsce, na którą Eiichi przyjeżdża, czy przylatuje. Natomiast oprócz tego mamy osoby, których wcześniej u nas nie było. Jest przede wszystkim Kosa Helgin Veras ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo wybitna postać, jeżeli chodzi o logistykę, o transport. Człowiek niesamowicie zaangażowany w funkcjonowanie transportu właśnie w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko. Naprawdę wybitna postać. Jest parę osób, które się po raz pierwszy u nas pojawiły, również i z Polski, z innych krajów, ale też oczywiście jest stała ekipa, która przyjeżdża do nas od lat.
Śmietanka,
naprawdę.
Panie profesorze, ale powie ktoś tak, kto słucha pana, kto zastanawia się, logistyka miejska, no dobrze. Dlaczego trzeba to badać w ogóle? Dlaczego jest to nauka? Z jakimi wyzwaniami mierzą się naukowcy? Po prostu jeździmy, dostarczamy towary, dziękuję.
A to jest dosyć proste pytanie, czy właściwie pytanie może złożone, ale odpowiedź jest dosyć prosta. Jeżeli ktoś jeździ samochodem po mieście, to podejrzewam, że zdarzyło mu się kiedyś stać w zatorze drogowym, zwanym popularnie korkiem, tylko z tego powodu, że akurat jakiś kurier czy dostawca musiał dostarczyć coś gdzieś, nie wiem, do domu przesyłki albo dostawy do sklepu. I w tym momencie, ponieważ nasze miasta są dosyć specyficzne pod tym względem, a właściwie decydenci miejscy, bo jakoś uważają, że to problem, który ich nie dotyczy i nie raczą na przykład pochylić się nad kwestią wdrażania zatoczek rozładunkowych chociażby, o czym ja mówię już od wielu
miejsc,
lat.
Tak? Tak jak mamy zatoczki autobusowe. Tak?
Dokładnie tak, dokładnie tak. I to jest problem, który jest dla mnie, to jest dla mnie w ogóle niepojęte zjawisko.
Proste, tak. A nierozwiązywany do tej pory.
Tak, to jest jakaś wielka tajemnica polskich miast, w tym Szczecina oczywiście. Myśmy wdrożyli takie eksperymentalne zatoczki swego czasu na Wojska Polskiego dawno temu w ramach projektu Silage. Później pojawiły się takie zatoczki na Jagiellońskiej, a na przykład teraz, kiedy przebudowywano Wojska Polskiego, nikt nie wpadł na ten genialny pomysł, że można takie zatoczki zrobić, a przecież Jagiellońska aż się prosi. Porobiono tam różne cuda, ale akurat o tym nikt nie pomyślał.
No to od razu kamyczek do ogródka, nie wiem, czy naukowców, czy decydentów. Ktoś kogoś nie posłuchał, nie ma przepływu informacji, ktoś kogoś nie czyta, nie cytuje?
No to jeżeli o kamyczkach, no to takim kamyczkiem dla mnie, nie wiem do czyjego ogródka, ale jest trochę to, że wysłaliśmy zaproszenia do czterech miast, do Szczecina, do Stargardu, do Polic, do Świnoujścia, no i niestety nie udało nam się nikogo zaprosić. Wydaje mi się, że są w miastach ludzie, którzy są odpowiedzialni za pewne działania, aczkolwiek akurat ze Szczecina będzie uczestniczyła w konferencji też pani doktor Ewa Kuriata i z nią współpracujemy od lat i to jest fantastyczna współpraca, muszę przyznać. I to jest rzeczywiście osoba, która rozumie te problemy i wie, dlaczego to wszystko jest ważne, bo od lat uczestniczy w różnych przedsięwzięciach, które realizujemy. Kiedy rozmawiamy z miastami, słyszymy wiecznie, przecież my nie będziemy organizować dostaw przesyłek w handlu elektronicznym. Prawda? No ale
zatem też nie wchodzimy w sferę prywatną, w sferę biznesu, nie będziemy komuś urządzać życia pewnie.
Tak, tylko że taka jest moje takie osobiste zdanie, nie przebadałem tego historycznie, jak to wyglądało, ale jestem przekonany, że kiedy ktoś wpadł kiedyś na pomysł, żebyśmy organizowali transport, komunikację publiczną, to jestem święcie przekonany, że w wielu miastach znaleźli się ludzie, którzy mówili, ale po co jakaś komunikacja publiczna? Jak ktoś chce jechać z punktu A do punktu B, to niech sobie weźmie konia, niech sobie jedzie, przecież to nie jest nasz biznes. A teraz ciężko sobie wyobrazić miasto bez komunikacji publicznej.
Podobnie jest z transportem towarów, z logistyką?
Oczywiście, że tak. Miasto nie będzie organizowało dostaw w handlu elektronicznym, nie będzie organizowało dostaw do sklepów. To jest zrozumiałe, bo to nie jest rola miasta. Ale miasto musi stworzyć warunki, aby te dostawy odbywały się w odpowiednio efektywny i bezkolizyjny zresztą systemu transportowego miasta sposób.
Jak to zrobić w takim razie? Też być może proste pytanie.
Rozwiązań jest bardzo dużo. No to, o którym mówiłem, już nie będę go powtarzał.
Zatoczki. Panie profesorze, to jeszcze jedno pytanie. Czy to jest kwestia organizacyjna, czy to jest kwestia infrastrukturalna? Czy można podzielić te problemy związane z logistyką miejską na jakieś takie grupy?
Zdecydowanie tak. Natomiast jeżeli chodzi o samo wdrażanie, na przykład tych zatoczek, o których rozmawiamy, no to zawsze z miast słyszymy: nie możemy wdrażać zatoczek, bo będziemy musieli zabrać miejsca parkingowe i mieszkańcy będą niezadowoleni. Tylko po pierwsze, ci sami mieszkańcy są tak samo niezadowoleni, kiedy muszą stać w zatorze i czekać, bo akurat dostawca realizuje dostawę, to raz, a dwa, kiedy robimy przebudowę infrastruktury drogowej, to my nic nikomu nie zabieramy, bo my ją przeprojektowujemy. A więc na etapie projektowania my musimy uwzględnić takie rozwiązanie. To jest przecież proste. Tyle tylko, że no, poza tym inna sprawa. No jakoś sobie poradziliśmy z tym, że musimy mieć miejsca, specjalne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych i to nie budzi żadnych wątpliwości. Tak samo powinniśmy mieć miejsca dla rozładunku. Inny problem jest taki, że często miejsca dla rozładunku są traktowane przez samochody zwykłe jako po prostu miejsca postojowe i myśmy to zaobserwowali, bo na Jagiellońskiej mamy kilka badań, które zresztą studenci robili, filmowali, robili zdjęcia. To jest prawda. I to jest kolejna rzecz. No, nie będzie to działać, jeżeli nie będziemy wyciągać konsekwencji. Jakoś na miejscach dla osób z niepełnosprawnościami nikt samochodów nie parkuje. Jesteśmy w stanie to wyegzekwować. To dlaczego nie jesteśmy w stanie wyegzekwować tego, jeżeli chodzi o miejsca dla rozładunków? W Waszyngtonie miałem okazję oglądać ich rozwiązania i między innymi właśnie pokazywali swoje zatoczki i zapytałem o to. Oni powiedzieli, no słuchaj, to jest no dosyć proste, bo jak samochód się zatrzyma w takiej zatoczce, przyjeżdża laweta, odholowują na parking policyjny i kierowca dostaje mandat, musi zapłacić za lawetowanie i musi zapłacić jeszcze za postój na parkingu policyjnym i więcej już takiego numeru nie zrobi.
Panie profesorze, jak to inne miasta rozwiązują? Czy jest miejsce w miastach, być może w nowych, nowo projektowanych, przebudowywanych, czy to dzielnicach, czy rejonach miast, być może planiści mówią, tu będzie miejsce na rozładunek. No ciasno jest tam w tych centrach, prawda, w starych miastach z historyczną zabudową.
Oczywiście i tutaj na przykład świetnym rozwiązaniem jest rowerowy transport dostawczy i znowu, kiedy na spotkaniach tutaj w mieście, w Szczecinie, parę lat temu, powiedzmy, no niech to będzie 7-8 lat temu, opowiadałem o rowerowym transporcie dostawczym, to słyszałem zwykle, no ale my nie jesteśmy Hiszpanią albo nie jesteśmy Włochami, że mamy piękne słońce i sobie tam na tych rowerach można jeździć. Tylko, że po pierwsze, transport rowerowy jest świetnie rozwinięty w takich krajach jak chociażby Holandia, czy na przykład Norwegia, czy ogólnie Skandynawia, czy Szwecja, ogólnie Skandynawia, tak? A tam raczej pogody hiszpańskiej nie mają. A po drugie, okazuje się, że w tej chwili transport rowerowy dostawczy jest świetnie rozwinięty i funkcjonuje naprawdę kapitalnie. Natomiast chociażby problemem są ścieżki rowerowe, po których nie mogą się poruszać zwykle rowery dostawcze ze względu na szerokość tego roweru. A więc tutaj pojawia się pewien problem. Natomiast na pewno w takich szczególnie historycznych miejscach transport rowerowy dostawczy jest rewelacyjny. Jest dużo rozwiązań opartych na niewielkich pojazdach trójkołowych, które są naprawdę bardzo efektywne ze wspomaganiem elektrycznym. I to się rzeczywiście sprawdza. Oczywiście pojawia się pytanie, no dobrze, ale mamy magazyn gdzieś poza miastem. Jak z tego magazynu na tym rowerze też robiliśmy takie badania. Okazuje się, że te rowery nie wymagają kondycji kolarza, szczególnie te rowery, które mają wspomaganie elektryczne. Natomiast oprócz tego mamy również huby miejskie, czyli mamy główny magazyn poza miastem, natomiast w mieście mamy rozlokowane w kilku punktach huby, z których to hubów właśnie są rozwożone przesyłki. No i oczywiście to, z czego słynie Polska, no i to niestety nie jest zasługa miast, tylko to jest zasługa prywatnego biznesu, maszyny paczkowe. Nie wiem, czy Państwo, czy nasi słuchacze zdają sobie z tego sprawę, ale Polska jest absolutnym światowym liderem maszyn paczkowych. Nie ma żadnego innego kraju na świecie, który by tak przyjął to rozwiązanie.
Znaczy stosujemy, tak?
My mamy, proszę zwrócić uwagę, my maszyny paczkowe mamy praktycznie na każdym kroku. Ja od swojego miejsca, od swojej uczelni, od miejsca pracy, ja mam jedną maszynę paczkową jednej firmy oddaloną 100 metrów, drugą maszynę paczkową od tej samej firmy oddaloną jakieś 300 metrów. Nie wiem, za chwilę będę miał pewnie kolejną. Jest tego naprawdę bardzo dużo.
I to się sprawdza?
To się sprawdza zdecydowanie. To się sprawdza naprawdę i obecnie jest bardzo duży ruch na świecie, jeżeli chodzi o maszyny paczkowe. Myśmy nasze badanie pierwsze robili w 2006.
Czyli inaczej paczkomaty, panie profesorze.
Przy czym to jest nazwa zastrzeżona przez określoną firmę. Natomiast myśmy robili w 2016 roku, zresztą z tąże firmą, badania na temat użyteczności paczkomatów. One wyszły bardzo, bardzo dobrze. Firma się posługuje chyba do tej pory nawet wynikami tych badań, co nas cieszy. Natomiast myślę, że będziemy niebawem powtarzać już z innym partnerem, wspierającym też naszą konferencję. W tej chwili na świecie coraz więcej maszyn paczkowych przeróżnych się wdraża. Trochę anegdotycznie powiem, miałem takie zdarzenie, kiedy podczas jednej z konferencji, jako ostatni w panelu opowiadałem o właśnie maszynach paczkowych. Przede mną byli koledzy z Belgii, z Holandii, chyba z Francji też, już nie pamiętam. W każdym razie pokazywali swoje osiągnięcia, byli dumni z tych osiągnięć. No a potem troszeczkę się zrobiło tak niezręcznie, bo okazało się, że oni chwalili się tym, że mają tych maszyn uruchomionych no na przykład kilkadziesiąt, a ja nagle wychodzę i mówię, że my mamy kilkadziesiąt no, w większej dzielnicy. I trochę byli zaskoczeni, bo nagle no, człowiek z Polski im tutaj opowiada, że my przodujemy.
Europa, przepraszam, wschodnia.
Tak jest, Europa wschodnia, tutaj lider. I faktycznie, kiedy przyjeżdżają tutaj do nas koledzy zajmujący się logistyką miejską z różnych ośrodków, to nieraz to podkreślają, że faktycznie no, Polska jest taką, używają określenia World Capital of Parcel Lockers.
Ale to się sprawdza, to jeszcze jeśli o tym można chwilę powiedzieć, prawda? Ten system świetnie się sprawdza. Widziałem takie bardzo niepokojące obrazki z kilku krajów Europy Zachodniej jednak, gdzie tam z mniejszym szacunkiem, powiem tak elegancko, traktuje się te paczkomaty, te maszyny paczkowe.
Zgadza się. W Polsce nie mamy faktycznie tego problemu. Oczywiście pewnie jakieś dewastacje się zdarzają.
Chyba incydentalne, prawda?
Tak, ale to są incydentalne przypadki. Myślę, że te maszyny się naprawdę przyjęły. Ludzie mają chyba do nich duże zaufanie. Z tego, co wiem, na przykład we Włoszech nie przyjęło się to rozwiązanie. Być może właśnie dlatego, że ludzie się obawiają, że no, mam paczkę przez dwie doby w maszynie i jak pójdę po nią, to już jej nie będzie, bo sobie ktoś ją tam wyrwie, przywłaszczy. U nas takich sytuacji nie ma, aczkolwiek jak rozmawiamy z naszymi partnerami ze środowiska biznesowego, to oczywiście opowiadają o różnych no, niezbyt ciekawych
sytuacjach.
Tak, no ale tego nie unikniemy, tak jest wszędzie.
Panie profesorze, to jeszcze pytanie takie, co jest największym wyzwaniem, czy co jest największą bolączką właśnie miast, nas wszystkich jako konsumentów i tych, którzy czekamy na dostawy sklepów, handlowców, biznesu, ale też naukowców, a może decydentów miejskich, czy właśnie taki handel związany z sieciami handlowymi, czy raczej właśnie to jest ten dowóz za pomocą kurierów, przesyłek internetowych?
Moim zdaniem zdecydowanie największym wyzwaniem jest właśnie handel elektroniczny, dlatego że zapotrzebowanie na dostawy w handlu elektronicznym rośnie sukcesywnie. Oczywiście mieliśmy pik w okresie COVID-u, potem to spadło, ale generalnie na przestrzeni lat to oczywiście wzrasta, choćby z tego powodu, że wzrasta liczba sklepów internetowych, ale jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, a mianowicie ta część populacji, która, można powiedzieć, wyrosła na handlu elektronicznym, czyli pokolenie obecnych 50-40-latków, dla których nie jest niczym nienaturalnym kupowanie przez internet, będzie za jakieś 10, 15, 20 lat wchodziła w wiek senioralny, kiedy czasami pojawiają się różnego rodzaju dysfunkcje, pojawiają się różnego rodzaju problemy z ruchomością, problemy zdrowotne, problemy ze wzrokiem.
Trochę z logistyką, można powiedzieć, tak, taką nie? osobistą.
Dokładnie. I w związku z tym musimy się już teraz zastanowić nad tym, jak dostosowywać nasze rozwiązania do potrzeb osób starszych i potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zresztą mamy dużo przecież osób z niepełnosprawnościami, które są niezwykle aktywne, a niestety niektóre rozwiązania, które są realizowane, nie uwzględniają tego aspektu i są instalowane na przykład w taki sposób, że ciężko osobie na wózku dostać się chociażby do maszyny paczkowej.
Jak to rozwiązać?
Po pierwsze, i takie badania rozpoczynamy w tej chwili na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu, przeanalizować to i to trzeba przeanalizować we współpracy ze środowiskiem, we współpracy na przykład ze stowarzyszeniami osób z niepełnosprawnościami, bo nam się może wydawać, że coś będzie działało dobrze, ale osoba, która porusza się na wózku, która ma taką czy inną dysfunkcję, jeżeli chodzi o mobilność, tylko ta osoba potrafi nam powiedzieć, czy nasz pomysł jest dobry, czy nie. I to jest na pewno jedna droga. Druga sprawa, my musimy zacząć zastanawiać się, to takie dosyć poważne wyzwanie, kim jest kurier. Kurier coraz częściej będzie miał do czynienia z osobami właśnie starszymi, z osobami, które czasem niedowidzą, niedosłyszą. Kurier musi być osobą cierpliwą, musi być osobą, która nie powie takiej staruszce, która potrafi zamówić przez internet, ale może mieć problem
z odebraniem.
Może mieć problem z odebraniem, bo nie wiem, nie słyszy. A więc kurier musi się wykazać cierpliwością. Nie może być sytuacji takiej, że kurier zostawi taką paczkę ileś tam metrów dalej i powie, no to pani sobie ją weźmie.
A do tego z drugiej strony dodajmy pośpiech, prawda, bo wiele miejsc, z których trzeba dostarczyć przesyłki.
Oczywiście. Generalnie uważam, że kurier powinien być zawodem publicznego zaufania w coraz większym stopniu. I musimy na to też zwracać uwagę i przedsiębiorstwa kurierskie muszą o tym myśleć. To nie może być osoba z przypadku, która potem nie jest cierpliwa, która jest nieuprzejma, niegrzeczna.
Czy firmy właśnie dostrzegają ten problem, to wyzwanie?
Myślę, że zaczynają. Myślę, że zaczynają. Przynajmniej nasz partner konferencji, z którym współpracujemy już od lat, dostrzega te kwestie, bo nieraz o tym rozmawiamy. Coraz częściej te aspekty są również brane pod uwagę przy rekrutowaniu kurierów, ale to jest proces. To jeszcze potrwa. Są szkolenia na przykład dla kurierów. Może się zdarzyć, że kurier nagle będzie dostarczał przesyłkę i nagle się okaże, że osoba, której dostarcza przesyłkę, zasłabnie. Co wtedy?
Panie profesorze, na koniec tematem przewodnim tegorocznej konferencji są innowacje w logistyce miejskiej. Jakie czekają nas innowacje, jakie innowacje pojawią się w logistyce miejskiej? Czy AI, czy sztuczna inteligencja będzie nam dostarczać przesyłki? Pytanie, jak to będzie robić?
Musieliśmy zahaczyć o AI, bo wszyscy o AI mówią. Czasem trochę mnie to bawi. Ja się akurat sztuczną inteligencją zajmuję już od wielu lat i czasem mam wrażenie, jakby się...
Odkrywamy coś
tak, teraz. Dokładnie, jakby nam się nagle odkryła sztuczna inteligencja, niesamowicie coś tam wyskoczyło w zeszłym roku. Zdecydowanie skala tego, co się pojawiło ostatnio, była zdecydowanie większa i dlatego to się stało takie bardzo medialne, bardzo nośne. Ale powiedzmy sobie jasno, ze sztuczną inteligencją mamy do czynienia od dawna, nawet marketingowe hasła mówiące o tym, że mamy AI w naszym smartfonie. No bardzo przepraszam, chcę wszystkich poinformować, że...
AI
już tam jest od ładnych paru modeli wstecz, a więc to jest standardowe. Ale wracając do miejskiego transportu towarowego, profesor Taniguchi opowiadał o pewnych rozwiązaniach. Będę chciał zapytać trochę przewrotnie publiczność, czy uważają, że właśnie sztuczna inteligencja będzie nam dostarczać przesyłki. Innymi słowy, czy będzie tak, że pod mój dom podjedzie robot, czy do moich drzwi zastuka droid, który będzie...
Dron?
To też jest pytanie, oczywiście, chociaż z tego co wiem, jak na razie drony są ciekawym rozwiązaniem i w pewnych obszarach znajdują, możemy znaleźć praktycznie przykłady, tak, natomiast w takiej typowej pracy kurierskiej raczej jeszcze nie. Były takie testy i one wyszły średnio. Ciężko sobie wyobrazić, żeby dostawy na przykład do naszych domów wielorodzinnych były realizowane za pomocą dronów. Aczkolwiek słyszałem, że podobno już niektórzy deweloperzy, budując domy, budując budynki wielorodzinne, zaczęli przewidywać...
platformy?
Może nie tyle platformy, ale może nie tyle pod kątem dronów, ale ogólnie pod kątem przesyłek, skrzynki na paczki. Czyli nie tylko skrzynki na listy, ale również skrzynki na paczki, czyli mogę nie być w domu, a kurier może do takiej skrzynki włożyć paczkę. Zresztą takie skrzynki można sobie kupić przy domku jednorodzinnym bez problemu. Taką skrzynkę można sobie zamontować. W Polsce są dostępne, nie kosztują dużo. Ale wracając do dronów, myślę, że jest to jednak pieśń przyszłości, bo jest tu dużo problemów do rozwiązania, znacznie szybciej mogą faktycznie pojawić się rozwiązania, które będą jeździły po naszych drogach. I już takich rozwiązań jest wiele testowanych. Są to urządzenia, moglibyśmy powiedzieć, takie mobilne maszyny paczkowe, czyli to urządzenie sobie jedzie, dojeżdża pod określoną lokalizację, dostaje informacje, wiem, że ono tam stoi, podchodzę, otwiera mi się odpowiednie okienko i biorę sobie tam przesyłkę. Ostatnio widziałem, będąc na konferencji Transportation Research Arena w Dublinie, taki dosyć ciekawy wehikuł, taka skrzyneczka właściwie jeżdżąca z niewielką przestrzenią ładunkową, która podąża za operatorem, która też reaguje, jak pojawi się człowiek na trasie przejazdu i możemy sobie tam pewne przesyłki też do takiego urządzenia włożyć.
Panie profesorze, na koniec, miasto portowe, jakie to wyzwania generuje właśnie obecność portu w mieście? Jesteśmy miastem portowym wszak.
Oczywiście. Temu zresztą był poświęcony panel dotyczący interakcji pomiędzy portem i miastem. To są bardzo złożone zagadnienia. Chodzi między innymi o to, że nakładają się nam bardzo często potoki ruchu. Jeżeli chodzi o dostawy, z jednej strony mamy dostawy, mamy transport towarowy, który jedzie do portu i z portu wyjeżdża i mamy dostawy, które jadą do miasta, z miasta wyjeżdżają, mamy też logistykę zwrotną i te potoki ruchu nakładając się wchodzą ze sobą w pewne interakcje.
No i powiedziałbym nawet konflikt.
Nawet konflikt, dokładnie. I teraz chodzi o
korki, chociażby w rejonie portu w Szczecinie.
Dokładnie tak. A proszę sobie teraz wyobrazić kwestię Świnoujścia. W Świnoujściu będziemy budować terminal kontenerowy. Miałem okazję trochę na ten temat mówić przy innych okolicznościach. Jeżeli będziemy koncentrować się tylko i wyłącznie na przewozach kontenerów drogą i tylko niewielki wolumen będzie na przykład przewożony koleją.
No trochę drogą morską może, Odra?
Tak, trochę drogą morską to na pewno oczywiście barki, jasne. Natomiast jednak istotna część musi być przewożona koleją. Bez odpowiedniej infrastruktury ze Świnoujścia będzie to dosyć problematyczne. Natomiast pamiętajmy, że Świnoujście jest bardzo specyficznym miastem. Tam mamy od strony kraju tylko jedną, jedyną drogę, którą idzie wszystko. I nawet jeżeli my tam zbudujemy 8 pasów ruchu w jedną stronę, to będzie to niewystarczające.
Ma pan na myśli?
S3 całą. Ja mam na myśli całą drogę, która prowadzi do Świnoujścia. To, co jest przebudowane.
To jest za mało. Czy o tym się myśli w takim razie? Czy koleje już dostały sygnał i wszyscy ci, którzy są zaangażowani w ten projekt, wiedzą, że coś trzeba poprawić?
Ja to podnosiłem swego czasu na komisji sejmowej. Mówiłem o tym, że nie ma niestety rozbudowy infrastruktury kolejowej pomiędzy Świnoujściem a Szczecinem wpisanej w Krajowy Plan Kolejowy. Jest na liście rezerwowej, a nie na liście głównej. I to jest poważne, uważam, niedopatrzenie. Natomiast droga jest na pewno niewystarczająca. Uważam, że ta inwestycja, która jest robiona, jest rewelacyjna. Aczkolwiek na temat wjazdu do tunelu i ronda, które znajduje się przed wjazdem do tunelu, teraz się nie będę wypowiadał.
Ma pan swoje zdanie. Tak?
Mam swoje zdanie, to jest temat na osobną rozmowę, podejrzewam.
Panie profesorze, a wróćmy jeszcze na chwilę do Szczecina. Czy po tych inwestycjach transportowych ten dostęp do portu, wyjazd z portu, możliwość wywożenia towarów z portu i wwożenia jest już na dobrym poziomie? Można zrobić coś lepiej? Potrzebne są kolejne inwestycje?
Przede wszystkim zawsze można zrobić coś lepiej i myślę, że jeszcze trochę inwestycji przed nami jest. Natomiast sądzę, że sytuacja się znacznie poprawiła w stosunku do tego, co było kiedyś. Ale na pewno cały czas musimy pamiętać, że jednak port znajduje się praktycznie w sercu miasta i cały czas potoki ruchu będą wchodziły ze sobą w konflikt. I cały czas musimy myśleć o tym, jak rozwinąć naszą infrastrukturę.
Jak słyszymy temat logistyki miejskiej, dostarczania ładunków, towarów, przesyłek, etc., to temat rzeka. Pozwoli pan, że na tym zakończymy. Z zaproszeniem oczywiście też na piątkowe spotkania. Kto jest zainteresowany, może śledzić te dyskusje. Pewnie one będą również wynikiem jakichś analiz, opinii, wniosków w materiałach naukowych.
Tak, oczywiście będą artykuły dostępne, będą publikacje, natomiast też planujemy, aby nagrania, bo cała konferencja jest nagrywana, zresztą jest transmitowana na żywo, bo mamy uczestników online. Konferencja później, myślę, będzie udostępniona, więc będzie można sobie pooglądać te sesje już po konferencji na YouTube.
To życzymy sobie, panie profesorze, naszych miast bez korków, spowodowanych dostawami logistycznymi.
Tak jest. Oczywiście wszystkim życzę, słuchaczom, żeby jak najmniej kolizyjnie funkcjonował transport w naszych miastach i oczywiście z wielką przyjemnością przyjmę zaproszenie, kiedy będziemy mogli, żebyśmy mogli sobie o tych problemach porozmawiać, a jest faktycznie o czym.
Pan profesor Stanisław Iwan, dziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Morskiej w Szczecinie, był gościem magazynu Radio Szczecin. No wieczór. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję również. Kłaniam się, serdecznie pozdrawiam.
Tyle rozmówca Piotra Tolki, a ja czekam na robota albo drona, który dostarczy paczkę pod moje drzwi.